Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok w niedzielę przeżywaną jako uroczystość Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich i zapraszam na audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji komentarz do Słowa Bożego, nauczanie Ojca Świętego Leona, nasza stała rubryka, kartka z kalendarza liturgicznego, spotkanie ze świętą Cecylią oraz kilka ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Łukasza Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to Maryja rzekła: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Chciałbym zwrócić uwagę na dzisiejszą liturgię słowa całościowo, bo historię o zwiastowaniu słyszymy wielokrotnie w ciągu roku, ale w połączeniu z tą Księgą Mądrości podaną nam dzisiaj za przyczyną mądrości Kościoła stawia całość liturgii słowa i wydarzenie, jakim się dzisiaj sugerujemy, nasza uroczystość patronalna, w pięknym świetle historii zbawienia. Poszukiwanie mądrości stanowiło od zawsze siłę napędową człowieczeństwa. Już koncepcja Platona polegała na jego głębokiej analizie świata, gdzie starał się zrozumieć i wyjaśnić fundamentalne aspekty rzeczywistości, także moralności. Platon twierdził, że rzeczywistość, w której żyjemy, jest odbiciem idealnej rzeczywistości, do której dążymy, i ukazywał to w alegorii jaskini. Uwięzieni w jaskini Platona mogli obserwować jedynie poruszające się cienie osób oraz niesionych przez nich przedmiotów. Uznawali je za realny świat, jedyny jaki znali, ponieważ prawdziwe życie nie było dla nich dostępne i nie mieli możliwości ani go poznać, ani nawet zobaczyć. Dla Platona prawdziwa mądrość dla żyjących pod kloszem jaskini była nieosiągalna, poza zasięgiem, ale, jak twierdzi, gdyby któremuś z uwięzionych pod tym kloszem udało się podejść do wejścia do jaskini i poderwać swój wzrok, w końcu spojrzałby w słońce i zobaczyłby w nim prawdziwą przyczynę wszystkich rzeczy. Dlaczego zaczynam od tej klasycznej koncepcji mądrości i prawdy w uroczystość Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia? Ponieważ często dzisiaj żyjemy podobnie jak ci ludzie, w cieniu prawdziwego świata, zadowalając się okruchami prawdy i rzeczywistości, kawałkami wiedzy spadającymi przed nasz wzrok z ekranów smartfonów, stajemy się niemymi aktorami w teatrze cieni świata ludzi o różnych koncepcjach i zamiarach, którzy te cienie rzucają na naszą codzienność, szyjąc na miarę tę rzeczywistość, na miarę swoich potrzeb. To nie jest jednak mądrość. To nie jest mądrość, za którą od wieków nieustannie duch ludzki wychyla się, poszukując jej prawdziwego i inspirującego piękna. Te przepiękne czytanie, do którego zachęcam do medytacji w dniu dzisiejszym, pierwsze czytanie z Księgi Mądrości, podarowane nam dzisiaj przez liturgię Kościoła, ukazuje nam uosobioną mądrość. Mądrość jako podmiot relacji. I trzeba nam przede wszystkim odkryć, że mądrość Boża jest w istocie miłością, która szuka odpowiedzi ze strony ludzi i że, jak mówił święty Franciszek, niestety nie jest ona kochana. Trzeba jej słuchać więcej, uczyć się jej, a więc włożyć pewien świadomy wysiłek w jej zrozumienie i przyswojenie tak, aby realnie kształtowała ona obraz rzeczywistości, w której żyjemy, nasz umysł i postępowanie, aby też stało się możliwe zdemaskowanie i odrzucenie zła, które nieustannie stoi u bram naszego życia. Możemy pisać mądrość wielką literą, bo nie jest ona dla nas już jedynie poetycką metaforą ani filozoficzną koncepcją jak u Platona, ale jest boską osobą, która przychodzi do nas. Mądrość ma imię. Jezus Chrystus i relacja z Nim jest bardzo realna i wymaga poderwania wzroku znad ekranów, poderwania umysłów znad nagłówków gazet i pasków w telewizji. I jak to się ma do tej dzisiejszej uroczystości? Maryja jest stolicą mądrości, która rysem swojego niełatwego życia, zwłaszcza w dzisiejszej ewangelicznej scenie, pokazuje, co to znaczy poszukiwanie mądrości i nieustanne opowiadanie się za nią. W życiu często potrzebujemy motywacji do zmian. Historie ciekawych ludzi stają się dla nas inspiracją do zmiany nawyków, czasem do zmiany całego życia. Bezsprzecznie Maryja jest prawdziwą gwiazdą, która może nas nauczyć, co to znaczy żyć na pełnej petardzie, mieć odwagę brać życie w garść. Maryja szła w nieznane za Bogiem, ale dla niej wystarczającym argumentem była historia narodu wybranego i niezawodność boskich obietnic. Dla mnie, do czego przekonuje mnie też drugie czytanie dzisiejszej niedzieli, dzisiejszej uroczystości i święty Paweł w liście do Tytusa, pozytywną motywacją do poszukiwania prawdy, do wytrwania w biegu wiary aż po laur zwycięstwa powinna być nie lista filozoficznych cnót, ale to, do czego zdolny jest Bóg, aby wyzwolić mnie z życia w ciemności i na progu jaskini mojego życia oświecić mnie blaskiem Chrystusa zmartwychwstałego. Świat dzisiaj lubi ubierać się w szaty nauczyciela prawdy, pokazywać nam rzekome drogi, którymi szczególnie młody człowiek powinien podążyć, aby osiągnąć szczęście. Jak pisał Szekspir w Kupcu Weneckim, diabeł umie, gdy mu to potrzebne, cytować pismo. Dlatego trzeba nam odważnie, tak jak Maryja, poderwać wzrok od tego, co codzienne, co przysypane kurzem marności i przemijalności, co przysypuje kurzem nasze powołanie do świętości i wieczności. Prawda nie leży w tym, co piszą i mówią o Kościele. Prawda o Kościele jest tam, gdzie jestem ja, gdzie jest prawda o mnie, bo ja jestem Kościołem. I jeżeli mówimy, że Kościół potrzebuje odnowy, to śmiało muszę przyznać, tak, Kościół potrzebuje odnowy, bo ja potrzebuję odnowy. Potrzebuję nieustannej kąpieli w najpiękniejszej poezji świata. Idź, ja odpuszczam Tobie grzechy. Jedną z ciekawych inicjatyw powziętych za pontyfikatu Jana Pawła II było odnowienie malowideł Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej. Wieki kurzu, dymu ze świec, kadzideł przytłumiły wspaniałe dzieło sztuki. Oczyszczone i odnowione ukazało swój geniusz. Podobnie choć człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, jest też dziedzicem słabości i grzechu, ale nie to mnie definiuje jako chrześcijanina. Definiuje mnie usprawiedliwienie łaską. Nią wciąż muszę oczyszczać moje serce. Jestem dziedzicem życia wiecznego, a Maryja jest najlepszą nauczycielką życia. I to jest prawda o mnie.
Przechodzi taka pełna blasku, to aniołowie patrzą zachwyceni. Umiłowana córka Boga Ojca, kwiat najpiękniejszy całego stworzenia. Mistrzyni życia w świętej codzienności, znała ból straty i rozstania. smutek, nawet pod krzyżem nie przestała kochać, nawet pod krzyżem ufała bez granic. Idąc z Maryją nie pomylisz drogi, modląc się do niej nie stracisz nadziei, gdy ją zawołasz, rozproszy twą rozpacz, myślą bądź przy niej, a wtedy nie zginiesz, gdy ona strzeże, nie musisz się lęczyć.
Ewangelia i życie.
Podczas środowej audiencji generalnej papież przypomniał o ludzkiej zdolności do nawiązywania relacji, o tym, że potrafimy budować między sobą autentyczne więzi. Relacje od początku naszego życia nam służą i ubogacają. Bez nich nie możemy przetrwać, wzrastać i uczyć się. Leon XIV wskazał na jeden pewnik. Nasze człowieczeństwo, jak mówił, najlepiej się realizuje, gdy jesteśmy i żyjemy razem, gdy udaje się nam doświadczać autentycznych, nieformalnych więzi z osobami będącymi obok nas. Leon XIV przestrzegł także przed chorobą samotności, gdy skupiamy się na sobie innych. Drugim zagrożeniem jest narcyzm, który sprawia, że ktoś przejmuje się innymi tylko ze względu na własne korzyści. Pozdrawiając pielgrzymów z Polski w nawiązaniu do Święta Niepodległości, papież wskazał, że było to zakończenie bezużytecznej masakry i wojny, I wojny światowej, po której wielu narodom, także naszemu, zaświtała jutrzenka niepodległości. Papież wezwał Polaków do strzeżenia daru pokoju z sercem zakorzenionym w Ewangelii, duchu braterstwa i miłości do ojczyzny.
Wiemy dobrze, że także dzisiaj braterstwo nie wydaje się czymś oczywistym. Nie jest natychmiastowe. Wiele konfliktów, wiele wojen na całym świecie, napięcia społeczne i uczucia nienawiści zdają się wręcz świadczyć o czymś przeciwnym. Jednak braterstwo nie jest pięknym, niemożliwym marzeniem. Nie jest pragnieniem grupy naiwnych. Aby przezwyciężyć mroki, które mu zagrażają, trzeba sięgnąć do źródeł, a przede wszystkim czerpać światło i siłę od tego, który jako jedyny uwalnia nas od trucizny nieprzyjaźni. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Wczoraj wspominaliśmy zakończenie bezużytecznej masakry I wojny światowej, po której wielu narodom, także waszemu, zaświtała jutrzenka niepodległości. Bądźmy wdzięczni Bogu za dar pokoju, nad który, jak pisze święty Augustyn, nic lepszego znaleźć nie można. Strzeżmy go sercem zakorzenionym w Ewangelii, w duchu braterstwa i miłości do ojczyzny. Wszystkim wam błogosławię.
Ewangelia i życie.
Zapraszam na naszą stałą rubrykę Kartka z kalendarza liturgicznego. W poniedziałek będziemy wspominali świętą Elżbietę Węgierską, we wtorek błogosławionej Karoliny Kuskówny, dziewicy i męczennicy. W czwartek wspomnienie obowiązkowe świętego Rafała Kalinowskiego, w piątek wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i w sobotę wyjątkowe wspomnienie świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy. Bardzo serdecznie zachęcam do modlitwy przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych, których wspomnienia będziemy obchodzili w najbliższych dniach. Pośród wielu świętych wspominanych w najbliższych dniach warto szczególnie zauważyć świętą Cecylię, czyli Lilię Niebios. Kościół wspomina świętą Cecylię, której imię według złotej legendy wywodzi się od określenia Celi Lilia, Lilia Niebios. Kult świętej Cecylii bardzo szybko rozpowszechnia się w kościele, a od czasów średniowiecza jest patronką muzyki kościelnej. Pochodząca prawdopodobnie, bo niewiele wiemy na pewno o jej życiu, z V wieku legenda głosi, że Cecylia żyła na przełomie II i III wieku w zamożnej rodzinie rzymskiej. Już we wczesnej młodości złożyła ślub czystości, to też gdy rodzice wydali ją za mąż za pogańskiego młodzieńca Waleriana, w noc poślubną powiedziała mu o tym, dodając, że strzeże jej potężny anioł. Na jej ciekawą historię zapraszam wraz z pallotyńską grupą medialną.
Cecylia jest jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła rzymskiego. Niestety o świętej tak bardzo popularnej i czczonej w Kościele mamy bardzo mało informacji historycznych. Nie wiemy nawet, kiedy żyła i kiedy poniosła śmierć męczeńską. W pierwszych wiekach nie przywiązywano wagi ani do chronologii, ani do ścisłych danych biograficznych. Dlatego dziś trudno nam odróżnić w opisie jej męczeństwa fakty historyczne od legendy. Zasadniczym dokumentem, którym dysponujemy, jest pochodzący z V wieku opis jej męczeńskiej śmierci. Według niego Cecylia była dobrze urodzoną Rzymianką. Przyszła na świat na początku III wieku. Była ponoć olśniewająco piękna. Według starej tradycji, z miłości do Chrystusa, złożyła ślub czystości, chociaż rodzice obiecali już jej rękę również dobrze urodzonemu poganinowi Walerianowi. W przeddzień ślubu Cecylia opowiedziała narzeczonemu o swym postanowieniu i o wierze chrześcijańskiej. Gdy Walerian chciał ujrzeć anioła, który miał stać na straży czystości Cecylii, ta odpowiedziała: „Ty nie znasz prawego Boga. Dopóki nie przyjmiesz chrztu, nie będziesz go mógł ujrzeć”. W ten sposób pozyskała Walerjana dla Chrystusa. Zaprowadziła go w tajemnicy do papieża, świętego Urbana I. Ten pouczył Walerjana o prawdach wiary i udzielił mu chrztu. Gdy wrócił do domu Cecylii, ujrzał ją zatopioną w modlitwie, a przy niej stojącego w jasności anioła w postaci młodzieńca, który trzymał w ręku dwa wieńce z róż i lilii. Anioł włożył je na głowę Walerjana i Cecylii, mówiąc: „Te wieńce przez zachowanie czystości zachowajcie nietknięte, bo mnie wam od Boga przyniósł”. Walerian przyprowadził do papieża także swego brata, Tyburciusza. On również przyjął chrzest. Gdy wszedł do mieszkania Walerjana, uderzyła go przedziwna woń róż i lilii. Walerian wyjawił mu znaczenie tego zapachu. Wkrótce potem wybuchło prześladowanie. Skazano na śmierć Walerjana i Tyburciusza. Kiedy namiestnik sędzia Almachiusz dowiedział się, że Cecylia jest chrześcijanką i że zarówno własny majątek, jak i majątek Walerjana rozdała ubogim, kazał ją aresztować. Żołnierze, oczarowani jej pięknością, błagali ją, by nie narażała swego młodego życia i wyrzekła się wiary. Cecylia odpowiedziała jednak: „Nie lękajcie się spełnić nakazu, bowiem moją młodość doczesną zamienicie na wieczną młodość u mego oblubieńca Chrystusa”. Pod wpływem jej odpowiedzi miało nawrócić się 400 żołnierzy, których przyprowadziła do świętego Urbana, by udzielił im chrztu. Sędzia, urzeczony jej urodą, błagał ją również, by miała wzgląd na swoją młodość. Gdy Cecylia nie ustępowała, próbował zmusić ją do wyparcia się wiary, stosując męki. Kazał zawiesić ją nad ogniem w łaźni i dusić ją parą. Cecylia zaś cudem Bożym, zamiast duszącego dymu, czuła orzeźwiający ją powiew wiatru. Rozgniewany namiestnik kazał ją wtedy ściąć mieczem. Kat wszakże na widok tak pięknej i młodej osoby nie miał odwagi jej zabić. 3 razy ją uderzył, ale nie zdołał pozbawić jej życia. Płynącą z jej szyi krew zebrali ze czcią chrześcijanie jako najcenniejszą relikwię. Po 3 dniach konania Cecylia oddała Bogu ducha. Ciało świętej Cecylii w nienaruszonym stanie, w pozycji leżącej, lekko pochylone ku ziemi, odkryto dopiero w 824 roku w katakumbach świętego Kaliksta, a następnie na polecenie papieża świętego Paschalisa I złożono w bazylice jej poświęconej na Zatybrzu. Bazylika ta stoi na miejscu, w którym Cecylia zamieszkała niegdyś ze swym mężem. Wybudowano ją w IV wieku. Imię świętej Cecylii wymieniane jest w kanonie rzymskim. Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. Legenda bowiem głosi, że grała na organach. Organy wodne były znane wówczas w Rzymie, ale były bardzo wielką rzadkością. Otrzymał je na przykład cesarz Neron w darze ze wschodu. Nie wiadomo, czy Cecylia mogła grać na organach. Prawdopodobne jest jednak, że grała na innym instrumencie. Ówczesne panie rzymskie kształciły się często w grze na harfie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie nasze błagania i dzięki wstawiennictwu świętej Cecylii spełnij nasze prośby. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Ewangelia i życie.
Kilka ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Dominikańska Szkoła Wiary w Białymstoku zaprasza na wykład otwarty „Wszyscy jesteśmy kapłanami”. Wykład wygłosi dominikanin ojciec Szymon Popławski. Zapraszamy w środę 19 listopada do Archikatedry Białostockiej, najpierw na mszę o godzinie 18, a o godzinie 19 na wykład do arkad katedralnych wejście A. A więcej informacji na facebookowej stronie Szkoła Wiary Białystok i na plakatach. czcicieli Miłosierdzia Bożego i wszystkich chcących modlić się za wstawiennictwem błogosławionego Michała Sopoćki, zapraszamy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku w niedzielę 30 listopada. W tym dniu przypada 37. rocznica umieszczenia doczesnych szczątków sługi Bożego Michała Sopoćki w krypcie Dolnego Kościoła. W programie o 15.00 koronka i msza święta w sanktuarium, o 16.00 konferencja w oratorium Dolnego Kościoła. A to wydarzenie zakończy obchody 50-lecia śmierci błogosławionego Michała Sopoćki. Forum Liderów z Karolem Sopczykiem dla osób ze wspólnot formujących się odbędzie się w najbliższą sobotę 22 listopada w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Dojlidach. Jest organizowane przez Białostocką Szkołę Ewangelizacji, a zapisy na stronie chcejezusa.pl. Bardzo serdecznie dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście spędzić Państwo z Polskim Radiem Białystok. Przypominam, że nasza audycja jest także dostępna w formie podcastów i możecie w dowolnej chwili do niej wrócić bądź zachęcić do jej odsłuchania bliskich czy znajomych. To wszystko w dzisiejszej audycji. Wszystkim słuchaczom życzę błogosławionego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
świeci niby zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce. Błogosławiona, która uwierzyła Panu, błogosławiona, która uwierzyła Panu.